Zawsze jak dzieci idą na szkółkę, to jest jeszcze jedna piosenka, myślę. Zmieniają konwenanse, żebyśmy się nie przyzwyczajali do ram nabożeństwa. Czy wiecie, gdzie znajdujemy się teraz? Możemy powiedzieć w kościele, możemy powiedzieć w jakim mieście jesteśmy, możemy powiedzieć że jesteśmy wśród rodziny, ale przede wszystkim jesteśmy w Bożej świątyni. Jesteśmy w miejscu, gdzie mieszka Bóg. I wiecie, i może nie potrzebujemy robić pielgrzymek do Jerozolimy czy do jakiegokolwiek innego miejsca, ale czytamy w Biblii, jak bardzo ważna była świątynia. Jak bardzo ważne było to miejsce, gdzie ludzie przychodzili spotkać się z Bogiem. Gdzie ludzie dokonywali przebłagania, dziękczynienia. Czy ty również cenisz swój Kościół? Czy jest to dla ciebie świątynia? Czy jest to miejsce, gdzie przychodzisz spotkać się z żywym Bogiem? Czy jest to miejsce, które cenisz, jako miejsce, które jest święte? Przeczytajmy sobie na początek z pierwszego listu do Koryntian, z 6 rozdziału i 19 wersetu. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i nie należycie też do siebie samych? Jesteśmy w świątyni, ale sami w sobie też jesteśmy mieszkaniem dla Boga, dla Ducha Świętego. I wiecie, kiedy przychodzą święta, i może do święta jeszcze mamy jakiś czas, to założę się, że każdy z nas sprząta mieszkanie, robi wszystko, żeby było jak najlepiej zaplanowane, ułożone. Ale kiedy pomyślisz o tym, że twoje ciało jest mieszkaniem dla Boga, dla Ducha Świętego, to jak często w nim sprzątasz? Kiedy przychodzi Bóg, kiedy mówi do ciebie, to czy twoje mieszkanie, twoja świątynia jest czysta? Żeby mógł czuć się tam jak u siebie. Żeby mógł udzielić ci ze swojego uświęcenia. Żebyś mógł znać swoją wartość w Chrystusie. Bo wtedy będziesz wyraźnie słyszał Jego głos. Wtedy będziesz wiedział, że On w tobie jest. Ale trzeba Mu stworzyć odpowiednie warunki. Wiecie, chciałbym wam przekazać takie porównanie. Czy zamawialiście kiedyś pizzę do domu na wynos? I jak byście się czuli, kiedy dzwoni dostawca do waszych drzwi i otwieracie mu, a on przynosi wam pizzę bez pudełka? Niby zamawialiście pizzę, prawda? Ale jednak jest to dziwne, że nie przyszła ona w pudełku. A czy jeżeli przyszłoby samo pudełko bez pizzy, to jak byście się czuli? Którą wersję byście woleli? Pudełko jest samo w sobie praktycznie bezwartościowe. Może kosztuje kilka groszy, kilkanaście. Ale jednak kiedy go nie ma, kiedy dostarcza wam dostawca pizzę, to jednak czujemy, że jest coś nie tak. Że nie została zachowana pewna forma. Wiecie, myślę, że my jako chrześcijanie jesteśmy jak pudełko od pizzy. Jeżeli nie ma w nas Ducha Świętego, jeżeli nie ma w nas zawartości, czyli tego, co jest najcenniejsze, to sami w sobie nie mamy wielkiej wartości. Ale kiedy jesteś osobą, która ma w sobie tą najcenniejszą rzecz, tą zawartość, na którą wszyscy czekają, którą wszyscy chcą doświadczać, to twoja wartość automatycznie jest zupełnie inna. Mimo, że ty jesteś tylko pośrednikiem. Ty jesteś opakowaniem, można powiedzieć. Czytaliśmy, że nie należymy już do siebie samych. Należymy do Boga. Czy oddałeś Mu pełną kontrolę nad swoim życiem? Czy faktycznie możesz powiedzieć, nie należę już do siebie, przynajmniej nie w pełni, ale należę do Boga? Dzisiaj chciałbym mówić o świątyni trochę. O tym, jaką my jesteśmy świątynią. O tym, jak świątynia była ważna w Królestwie Izraelskim. Wiecie, budowa świątyni była rzeczą, która jest w Biblii napomknięta jako rzecz kluczowa. Że Izrael potrzebował miejsca, w którym będzie się spotykał z Bogiem. I wiecie, i kiedy doszło do budowy świątyni, to ludzie oddawali z tego, co mają. Dawali datki na świątynię. Kiedy król Salomon budował świątynię, trwało to około 7 lat. Ale to jego ojciec nazbierał wszystkie potrzebne rzeczy do tej budowy. I było napisane, że mają tego ponad miarę. Dlaczego? Bo ludzie chcieli mieć miejsce, w którym będą spotykać się z Bogiem. Ludzie chcieli mieć miejsce, które będzie dla nich centrum kultu, można powiedzieć. Że to będzie miejsce, gdzie przechadza się żywy Bóg. I wiecie, to wiązało się z tym, że ci ludzie musieli coś poświęcić w swoim życiu. Wiecie, oni oddawali może nie tyle pieniądze, ale to, co mieli, złote kolczyki, jakieś na ozdoby. Oddawali jakieś ciuchy, czy raczej tkaniny, z których się ciuchy robiło. Oddawali coś, co było dla nich cenne, żeby mieli miejsce, gdzie mogą spotkać się z Bogiem. Król Salomon do budowy świątyni również zatrudnił 30 tysięcy przymusowych robotników. A mimo tego budowa trwała tyle lat. Czy jesteś gotowy stać się takim robotnikiem dla Boga? To może potrwać jakiś czas. Czy chcesz zainwestować w świątynię, czyli w relacje z Bogiem, można powiedzieć? Czy chcesz, żeby to było dla ciebie ważnym elementem? I nie mówię tu teraz o kolekcie, którą później będziemy zbierać, na jakikolwiek cel. Chcę zwrócić waszą uwagę na to, jak bardzo cenicie to miejsce i tą relację z ludźmi, którzy tu są. Jak dla was jest to ważne, żeby z Bogiem spotkać się w tym kościele, a nie tylko u siebie w domu. Wiecie, że niektórzy mówią, że nie ma różnicy. Bóg jest wszechobecny. Mogę się z nim równie dobrze spotkać w niedzielę rano u siebie w pokoju. W dobie internetu można puścić sobie kazanie przez internet. A wiecie, kościół to nie jest tylko budynek. Kościół to są ludzie. Więc dlaczego nie chciałbyś się obrócić w lewo albo w prawo i powiedzieć dziękuję ci za to, że jesteś. Że jesteś na tym miejscu. Jesteś cenny dla mnie. Jesteś cenny dla tego kościoła. Bo wiecie, chciałbym wam dzisiaj przedstawić taką koncepcję. My razem, jako kościół, tworzymy świątynię. Wszyscy razem. Ale kiedy popatrzysz na siebie samego, na pojedynczego członka, to można cię nazwać taką cegiełką. Cegiełką, która składa się w całość. Jeżeli popatrzysz sam na siebie, powiesz, ja jestem jedną cegłą. Jedna cegła nie czyni różnicy. Tylko, że jak powoli zaczynasz z całego budynku wyciągać cegły, to budynek się zawali. Więc chciałbym, żebyście docenili to, że jesteśmy całą rodziną. Nieważne, czy jesteś mniejszą, czy większą cegiełką. Może nie patrzysz na siebie jako na osobę, która czuje się cenna, która ma taką prawdziwą tożsamość Chrystusa w sobie, ale kiedy popatrzysz na to, że tworzysz całość razem z innymi, wtedy wiesz, że jesteś elementem większego dzieła, które jest cenne i które podoba się Bogu. Więc ważne jest, żebyśmy mieli wspólny cel. Bo kiedy zniknie nam wspólny cel sprzed oczu, to tak jakbyśmy zaczynali wyciągać cegiełki. Bo ja chcę się przyczynić do tego, a ja do tamtego. I wtedy te cegiełki zaczynają się dzielić na dwa różne stosiki. Albo próbujemy zbudować dwa różne budynki. A wiecie, że Bóg najbardziej ceni sobie posłuszeństwo i jedność. Więc Bóg chce, żebyśmy mieli jeden wspólny cel. I żebyśmy potrafili tworzyć razem całość. Ale wiecie, że zanim się buduje budynek, jakikolwiek, trzeba położyć fundament. Ja nie jestem z zawodu budowniczym, chociaż trochę na budowie pracowałem. Wiecie, przy fundamentach trzeba troszkę się nakopać. Raz to robiłem, nigdy nie chcę tego powtórzyć. Dostajesz kilo w rękę czy łopatę. I wiecie, i na początku jak się kopie ogródek, to może być ciężka praca. Przynajmniej nam się wydaje, że jest to ciężka praca. Ale kiedy przekopiesz się przez kilkadziesiąt centymetrów ziemi, to później jest coraz gorzej. Jest twardo, są kamienie. Więc trzeba wykonać pewną pracę, żeby położyć fundament. I takim fundamentem jest to, na czym my budujemy naszą relację z Bogiem. Jest to Biblia, jest to Jego Słowo, jest to relacja z innymi ludźmi w Kościele, więc możemy mieć dobry fundament. ale też musimy trochę wykonać pracy, żeby się zapoznać z Bożym Słowem, z Bożą wolą i wiedzieć, czy idziemy w dobrym, czy w złym kierunku. Ale wiecie, że dobry fundament to nie wszystko. Przeczytajmy sobie fragment z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału od 24 do 29 wersetu. Tam jest napisane o fundamencie, o to, kto jest fundamentem i jakim jest fundamentem. Każdy więc, kto słucha słów moich i je wykonuje, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom. Ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, jest przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Więc kto zbudował dom na opoce? Ten, który nie tylko słuchał, co Bóg ma do powiedzenia, nie tylko ten, który znał Jego Słowo, ale ten, który był wykonawcą tego Słowa. I kiedy czytamy Nowy Testament, czytamy w wielu miejscach, żebyśmy nie byli tylko słuchaczami, ale też wykonawcami Słowa. Czy nie jest tak? A tym, który był porównany do osoby głupiej, która zbudowała dom na piasku, to była osoba, która słuchała, ale nie wykonywała. Więc to, że jesteśmy w tym kościele, i słuchamy wszelkich kazań, słuchamy tego, jak zespół nam pięknie śpiewa, słuchamy różnych innych rzeczy, to i tak nie wyklucza opcji, że będziemy nazwani osobą głupią. Dlatego, że Bóg chce, może nie, żebyś od razu zaimplementował wszystko, co jest napisane w Biblii w swoim życiu od razu, bo nie jest to proste, ale Bóg chce, żebyś starał się wprowadzać te rzeczy do swojego życia. Bo wiecie, że Bóg współdziała z nami we wszystkim ku dobremu? Więc jeżeli ty wykonasz pewne kroki, jeżeli będziesz chciał działać, jeżeli będziesz czuł się poruszony przez kazanie, przez nauczanie, przez to, co przeczytałeś w Biblii i będziesz chciał wprowadzić to do swojego życia, jeżeli powiesz, Boże, chcę to zmienić, chcę doświadczyć działania w tej dziedzinie mojego życia, to wiecie, że Bóg nie pozostawia nas bez odpowiedzi. Więc jeżeli powiesz, że chcesz, to też dajesz prawo Bogu, aby przyszedł i coś zrobił. Więc jest to niebezpieczna modlitwa. Bo kiedy zapraszasz Boga do działania, to doświadczysz Jego działania. A czasami jest to działanie, które będzie musiało wyburzyć pewne ściany, które są niepotrzebne. Będzie trzeba pogłębić fundamenty. Będzie trzeba zrobić inne rzeczy, które nie zawsze są przyjemne dla naszego życia na początku, ale z czasem wydają dobry owoc. Bo każdy chciałby mieć chyba fajny dom, a nie tylko taki, który byleby stał. Ale jest napisane jeszcze coś ważniejszego. Jest napisane, dlaczego go słuchali, dlaczego go podziwiali. Dlatego, że nauczał tego wszystkiego w mocy, jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Wiecie, Izraelici byli ludźmi wierzącymi. Oni znali Torę, oni mieli swoich rabinów, mieli uczonych w piśmie i tamci ludzie wcale nie głosili rzeczy sprzecznych z tym, co było napisane w tych pismach. Ale co jest różnicą? Różnicą jest to, że Jezus głosił w pełni mocy. Więc jakim ty chcesz być chrześcijaninem? Czy chcesz, żeby twój dom był piękny, ale stał pusty? Czy chcesz, żeby ten dom był przepełniony Duchem Świętym? Czy chcesz nauczać w mocy? Czy chcesz modlić się o ludzi w mocy? Czy chcesz, aby w twojej rodzinie doświadczany był Bóg, który ma moc zmienić sytuację, który ma moc uzdrowić, który ma moc zmienić myślenie? Dlatego, że ludzie słuchali nauczania Jezusa dlatego, że był człowiekiem, który miał moc. Przypomnijcie sobie, kiedy chodziliście do szkoły. Może niektórzy chodzili dawno temu do szkoły. Albo na jakimś szkoleniu, cokolwiek. I wiecie, ja miałem większość, można powiedzieć, takich nauczycieli, gdzie jak siedziałem na zajęciach, to oni co prawda robili wszystko tak podręcznikowo, robili dobre nauczanie, w sensie pod względem treści, ale mało było nauczycieli, którzy robili to z pasją. Którzy naprawdę potrafili zarazić cię tym swoim zacięciem do tego przedmiotu. Gdzie jest, słuchaj, matematyka jest naprawdę fajna. Wiecie, ja nie lubię matematyki, bo nie jestem ścisłowcem, ale byli tacy nauczycieli, gdzie jak na nich patrzyłem, jak oni rozwiązywali te zadania, po prostu latali przed tablicą, ścierali, znowu coś pisali. Ja widziałem, że to jest pasja tych ludzi. To jest coś, co oni robią i oni lubią to robić. I wiecie, kiedy zauważyłem, że oni są w tym autentyczni, to ja wręcz chciałem się nauczyć tych działów, których oni nauczali. A jeżeli nauczyciel jest taki sobie, aby tylko przeleciało te 45 minut czy ileś, to co prawda miałeś szansę się nauczyć, miałeś szansę wynieść coś z tej lekcji. Ale wiecie, co ja z takich lekcji najczęściej wynosiłem? Tornister. Nic więcej. Dlatego, że zabrakło tego elementu pasji, którą mógłbym zostać zarażony. Dlaczego ta osoba to robi? Robi to z przekonania. Ja wiem, że można, przerównując to do naszego życia, niełatwo jest chyba być pasjonującym księgowym, który wypełnia rubryczki w Excelu. Halleluja, jeszcze 25 stron i idę do domu. Albo jakikolwiek inny zawód. Są zawody, gdzie myślę, jest łatwiej robić to z pasją, a są takie, które są trudniejsze. Ale jedno jest pewne. Bóg powołuje nas do tego, żeby nasze chrześcijaństwo, nasze naśladowanie Go było pełne pasji. Jeżeli nie jest pełne pasji, to możesz być najlepszym mówcą na świecie. Możesz wyjść do ludzi i powiedzieć, Bóg jest dobry, a oni powiedzą figę z makiem i tak ci nie uwierzę. Dlaczego? Dlatego, że widzą, że ty o tym mówisz, ale tym nie żyjesz. Że to nie jest element, który jest bardzo istotny w twoim życiu. Że to nie jest coś, za co dałbyś się pokroić. Więc jeżeli słuchasz tego słowa i wiesz, może faktycznie tak nie jest, może nie mam aż tyle w sobie pasji, to wiedz, że Bóg chce mieszkać w swojej świątyni. Może przez chwilę Go tam nie było. Może dałeś Mu wypowiedzenie na jakiś czas. Myślę, że nie zalegał z czynszem. Może po prostu Ty nie chciałeś się z Nim zobaczyć. Ale to jest czas, kiedy On chce wrócić. Tylko, wiecie, lokator nie lubi wracać do brudnego mieszkania, gdzie są pajęczyny, gdzie są inne rzeczy. Więc wysprzątaj swoje mieszkanie. Bądź świątynią, która jest czysta, która oczekuje na Boga. Ale oprócz tego, że mamy położone dobre fundamenty, słuchamy, chcemy wykonywać i wykonujemy, mamy to już położone, wiemy, że jesteśmy takimi cegiełkami, które budują większą całość, kościół, ale wiecie, że jest coś takiego jeszcze jak jakość materiału. Jak pojedziecie kiedyś do Castoramy i będziecie chcieli zrobić jakiś remont w domu, to macie do wyboru panele za 30 zł i panele za 200 zł. I można pomyśleć, podłoga to podłoga, mogę położyć taką i będzie, i położę tą drugą i też będzie. No co za różnica, tylko w cenie. Pewnie chcą mnie naciągnąć. Otóż nie zawsze. Czasami faktycznie tak jest, że nie warto przepłacać. Ale ja bym jednak wolał mieć solidną podłogę, powiedzmy dębową, bo wiem, że dąb jest mocny, która wytrzyma wiele lat, która będzie dobrze sprawowała, która nie będzie trzeszczeć za każdym razem, kiedy będę po niej chodził. I wiecie, i my, kiedy decydujemy się być uczniami Boga, uczniami Chrystusa, to my też możemy być uczniami jak panele za 30 zł i możemy być uczniami jak te drugie droższe. Bo jest element jakości. Bardzo fajna sentencja, którą zapamiętałem. Pewien człowiek na kazaniu dawno temu powiedział, widzisz, bo są dwa bardzo podobne do siebie słowa. Jakoś i jakość. Więc możesz być chrześcijaninem jakoś, czyli aby być, aby chodzić do kościoła, aby przeczytać rozdział Biblii od czasu do czasu, żeby się nie zakurzyła, ale możesz być chrześcijaninem, który niesie ze sobą jakość. Którzy widzą, także jak ludzie na ciebie patrzą, to widzą to, że jesteś człowiekiem pełnym pas. Że robisz to z oddaniem, że wkładasz w to swoje serce. Mówią nawet, że jeżeli ktoś robi ci obiad, to widać, czy włożył w nie serce, czy nie. Po prostu inaczej smakuje. Szczególnie jak zrobi ci to osoba, którą darzysz uczuciem. Jest to inaczej. Więc ja nie chcę, żeby nasz Kościół uprawiał chrześcijaństwo jakoś. Tylko żeby ten Kościół był pełen jakości. Żeby każdy był jak smaczna potrawa, która została przyrządzona z sercem. Która ma dobry smak. Za którą powiesz, super, mogę dokładkę? Wiecie co? Jeżeli Kościół jest w dobrych relacjach ze sobą, to nawet jeżeli kazanie trwałoby 2 godziny, jeżeli ty doświadczyłbyś tutaj Boga, to byś powiedział, a mogę dokładkę? Wiecie, że w miejscach, gdzie są największe przebudzenia, w Chinach czy w Iranie, w miejscach, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane, ludzie są tak głodni Boga, że potrafią, kiedy przyjedzie jakiś misjonarz czy nauczyciel, siedzieć kilka godzin. Ten człowiek zazwyczaj właśnie z zachodu i mówi, chłopie, mi gardło po godzinie wysiada, a ty chcesz, żebym ja 6 godzin nauczał. Ale my jesteśmy głodni tej wiedzy, my jesteśmy głodni Boga. Kiedy ostatni raz tak powiedziałeś? A przeczytałem 10 rozdziałów, ale jeszcze jeden sobie przeczytam. Oby tak było coraz częściej, ale jednak nie zawsze tak jest. Ale za tym idzie też pewna decyzja. Boże, ja chcę cię doświadczać we wszystkim, co robię. Ja chcę być świątynią, w której ty chętnie będziesz mieszkał. W której ogień pod ołtarzem cały czas będzie płonął, a nie, że będzie trzeba co chwilę go rozpalać na nowo, bo wygasł. Ja chcę, żeby ten ogień palił się cały czas. Ale za tym idzie też decyzja, że będziesz chciał cały czas dbać o to, dawać nową ofiarę, nowe drewno, wynosić popiół, tak jak było mówione tydzień temu. To jest decyzja i to jest praca. Więc co do jakości materiału. Czytamy wyłożenie przypowieści o siewcy. Znowu Ewangelia Mateusza, 13 rozdział od 18 do 23. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę, a posiany na gruncie skalistym. To ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i łuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden 100-krotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Ja myślę, że żyjemy w czasach cierni, gdzie jednak jest dużo rzeczy, które musimy zrobić dobrze. Musimy dużo pracować, bo inaczej nie opłacimy tych wszystkich rachunków, które potrzebujemy opłacić, nie ubierzemy się tak, jak chcemy. Jednak w tym świecie jest dużo rzeczy, które wydają się nam bardzo ważne i bardzo absorbujące. Ale wiecie, ostatnio byliśmy na konferencji z Radą Naczelną naszego kościoła, z Szymkiem. I tam brat Zbyszek Zarożny, który odpowiada za młodzież w naszym kościele, opowiedział taki przykład, bo reklamował zapowiadał kilka wydarzeń, kilka konferencji dla liderów, którzy chcą się uczyć, którzy chcą wzrastać, którzy chcą służyć Bogu z takim powerem, tak? Z jakością. I powiedział, że rozmawiając z ludźmi, ludzie do niego przychodzili, a wiesz, ale ja mam pracę na wakacjach, ale ja mam niezdane egzaminy w sesji, a ja nie mam tego, a ja muszę mieć pieniądze na to, a to kosztuje, a mogę przeznaczyć to na coś innego. I słyszał 10 tysięcy różnych wymówek i było mu przykro. Ale nie dlatego, że był organizatorem i chciał z tego coś mieć. Było mu przykro dlatego, że ludzie na liście swoich priorytetów rozwój duchowy mieli gdzieś na 7 miejscu, które walczyło z lodówką. Nie było to proste, żeby usłyszeć jako liderowi, który poświęcił swoje życie służbie. I przyszedł do niego pewien człowiek z Ukrainy i się zapytał, bracie, czegoż to się trapisz? Tak jak często do nas ktoś podchodzi i mówi, widzę, że jest coś nie tak, wyrzuć to z siebie, słuchaj, będzie ci lżej. Mówi, widzisz, bo przychodzą ludzie i mówią, że muszą pracować, że mają inne priorytety, gdzie mogą ulokować swoje finanse, mają inne potrzeby, wiesz jak jest ciężko. I ten brat z Ukrainy tak milczał przez chwilę i powiedział, czy ci ludzie nie wierzą w Boga? I powiedział, nie no, wierzą, tylko po prostu nie chcą jechać na konferencję, bo mogą, nie wiem, sami się rozwinąć, albo po prostu mają inne wydatki. I nie, czy ci ludzie nie wierzą w Boga? Bo Bóg powiedział, że On będzie zaopatrywał i że niczego ci nie braknie. I że kiedy będziesz z Nim chodził, to będziesz osobą pełną mocy, pełną ducha. Czy ci ludzie nie wiedzą, że Bóg nie zostawi ich na lodzie, jeżeli oni w pełni staną Mu do dyspozycji? Wiecie? I brat Zbyszek pomyślał, faktycznie, chyba nie wierzą. Więc ja chcę, żeby Kościół wierzył Bogu. Że mimo, że wydaje ci się, że coś tracisz, czy to jest swój czas na rzecz tego, żeby być bliżej Boga, czy to są finanse, które przeznaczasz na misję, czy na inny cel, czy żeby pojechać na konferencję i mieć społeczność z innymi wierzącymi, to patrząc po światowemu, owszem, tracisz. Ale ja bym powiedział, że inwestujesz. Ja wierzę w takiego Boga, który oddaje ci więcej. Więc co siejesz, to zbierasz. Więc pytanie, w co siejesz? I gdzie będziesz chciał oczekiwać tego plonu? Ale my jako materiał budowlany to chcielibyśmy, żeby nas było widać, tak? Żebyśmy byli piękni. Żeby może nie być jedną cegiełką w ścianie, ale żeby być już taką rzeźbą, która tam upiększa całą budowę. Tak? Żeby każdy mógł popatrzeć na nas, no ten to się przysłużył, że ten budynek tak ładnie wygląda. Dzięki niemu to ta świątynia naprawdę jaśnieje. Wiecie, i nie myślałem, że kiedyś nauczę się czegoś z takiej bajki dla dzieci, czy legendy, można powiedzieć. Zajmowałem się jakiś czas temu siostrzeńcami i on chciał posłuchać czegoś sobie w radiu, więc włączyłem jakąś płytę, która akurat była w radiu. I wiecie, i tam była legenda o trzech drzewach. Nie wiem, czy słyszeliście tę legendę. Więc każde z tych trzech drzew rosło sobie w lesie i rozmawiały ze sobą. I powiedziały, a chodźcie, porozmawiamy sobie o naszych marzeniach. Jakie masz marzenie? No ja, mówi pierwsze drzewo, to chciałbym, żeby ze mnie zrobiono taką skrzynię, taką zdobioną, ciężką, najlepiej do przewożenia złota albo innych drogocennych rzeczy, żebym mógł zawierać w sobie te rzeczy, które są najcenniejsze. A drugie drzewo powiedziało, a ja to bym chciał, żeby ze mnie zbudowano jakiś okręt, taki królewski galon, który będzie przewoził rodzinę królewską albo inne ważne osobistości. A trzecie drzewo powiedziało, a ja to bym chciało być najwyższe, najsilniejsze, że kiedy wyrosnę na wzgórzu, to ludzie będą na mnie patrzeć i podziwiać moją potęgę. Można pomyśleć, że te drzewa były bardzo pyszne, że miały marzenia takie bardzo wygórowane, górnolotne. A wiecie, za jakiś czas przyszli drwale i zaczęli ścinać te drzewa. I przeznaczyli je do warsztatu ciesielskiego, żeby zostały obrobione. I z pierwszego drzewa zrobili żłóbek. Z drugiego drzewa zrobili łódkę rybacką. A z trzeciego drzewa na razie jeszcze nie wiedzieli, co zrobią. Więc po jakimś czasie to drzewo było rozgoryczone. Powiedziało, chciałem być skrzynią na skarby, żeby we mnie było złoto, żeby ludzie na mnie patrzyli, że mam taką dużą wartość. A jestem żłobem. Ale po jakimś czasie przyszła para ludzi do pewnej stajenki i wzięli swoje dziecko i z racji, że nie mieli gdzie się zatrzymać, złożyli je do żłóbka. I przyszli trzej królowie i zaczęli się temu dziecku kłaniać. I to drewno, czy to drzewo zrozumiało, jednak moje marzenie się spełniło. Nie mam w sobie złota, ale mam coś bardzo cennego w środku. Po jakimś czasie, po wielu latach, była sobie łódka, która dryfowała po jeziorze Genezaret. I na tej łódce spali sobie pewni ludzie, czy spał jeden człowiek, a reszta tam patrzyła na to wszystko. I zerwał się sztorm. I łódka myślała, nie spełnię swojego obowiązku, nie utrzymam tych ludzi przy życiu. I te osoby zbudziły tego człowieka, który spał, i on uciszył tą burzę. I ta łódka pomyślała, może nie mam na swoim pokładzie króla, ale mam na swoim pokładzie kogoś o wiele potężniejszego. Więc spełniło się moje marzenie, mimo że nie zostałem tym okrętem królewskim. A po jakimś czasie z trzeciego drzewa zrobiono krzyż. Ten krzyż, który Jezus niósł na wzgórze Golgoty. I został na nim ukrzyżowany. I to drzewo było na początku bardzo rozgoryczone. Że nie urosło najwyższe, bo je ścieli dosyć szybko. Że nie było takie najpiękniejsze. Ale krzyż do tej pory kojarzy nam się z ofiarą Jezusa Chrystusa. To drzewo pomyślało, choćbym było najwyższe na świecie, to i tak nigdy nie niosłobym ze sobą takiego znaczenia. Więc można powiedzieć, że każde życzenie się spełniło, tylko w inny sposób niż oni o tym myśleli. I my robimy dokładnie tak samo z naszym życiem. Mamy poukładane, zaplanowane, jak chcemy, żeby się nasze życie toczyło. Jak chcemy, żeby nasza kariera się rozwijała. Jak chcemy, żeby Bóg nas używał. Albo jaką służbę chcemy mieć. Gdzie byśmy się widzieli. Ale wiecie, czasami Bóg prowadzi to inną drogą. Ale i tak twoje ambicje i marzenia mogą zostać spełnione. Pod warunkiem, że Mu zaufasz. Że przez jakiś czas może nie będziesz od razu wykorzystany do tego, co chcesz. Że zajmie to jakiś czas, zanim dojdziesz do tego miejsca. Ale na końcu i tak zrozumiesz, że lepiej nie mogłeś przeżyć swojego życia. Więc pytanie, czy chcesz ograniczać Boga? Czy chcesz narzucić Mu swój plan i zamknąć Boga w swoich ramach? Czy chcesz być osobą, która staje Bogu do dyspozycji, mimo że na początku wydaje ci się, że wcale nie idziesz w tym kierunku, w którym byś chciał? Że to wcale nie jest chwalebna droga, gdzie nikt nie będzie cię klepał po ramieniu i powiesz, super, dobrze ci idzie. Ale możesz być materiałem dobrej jakości, ale jest jeszcze pytanie, czysto z fizyki. Jak przewodzisz przez siebie, można powiedzieć, prąd? Z fizyki wiemy, że są dwa typy materiałów. Są izolatory i są przewodniki. Izolator to jest na przykład szkło, plastik, guma, czyli coś, co nie przewodzi dobrze prądu. Ale są też przewodniki, jak metale szlachetne, jak grafit, który mamy w ołówku. Więc możesz być dobrej jakości złotem, srebrem, możesz być dobrej jakości szkłem albo czymś innym. Do czego zmierzam? Pytanie, jak Duch Święty przechodzi przez twoje ciało i przez twoje życie? Czy jesteś osobą, która jest z dobrego materiału, ma dobre fundamenty, odnajduje się jako część Kościoła, ale kiedy przychodzi Duch Święty i chce cię użyć w taki czy w inny sposób, to czy mówisz, a może to nie Bóg? A może On tego do mnie wcale nie powiedział, może mi się przesłyszało? A może to jest do kogoś innego, a nie do mnie? Może to kazanie ma trafić do innego serca? Bo ja to tak niby mogę się z nim zidentyfikować, a może i nie. I szukamy wymówek, dla których koniec końców i tak nie dochodzi do tego, co Bóg chciał przez nas uczynić. To są izolatorzy. Niby są w dobrym miejscu, ale Bóg tak naprawdę przez nich nie działa. Dlatego, że oni sami ograniczają Jego przepływ, Jego głos. Ale są też przewodniki, czyli osoba, która szuka Bożego głosu, szuka Bożej woli i daje się poprowadzić. Tak jak to przychodzi z góry, mówi, dobrze Boże, jakkolwiek byś nie chciał, tak mnie użyj. I to jest przewodnik. I myślę, że my z czasem staniemy się coraz lepszymi przewodnikami. Dlatego, że ja wierzę w powszechne kapłaństwo. I że Bóg chce używać każdego z nas, aby każdy członek tego Kościoła wzrastał. Ale to jest twój wybór, czy chcesz być przewodnikiem, czy izolatorem. Szkło nie zmieni swojej natury, ale ty możesz. Przeczytajmy sobie jeszcze fragment Zachariasza. 4:9-10. Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek. Jego ręce wykończą go i poznacie, że Pan zastępów posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te 7 lamp to oczy Pana, One to przepatrują całą ziemię. To jest fragment mówiący o odbudowie świątyni po niewoli babilońskiej. Kiedy cała Jerozolima została zburzona, zrabowana i naród izraelski mógł wrócić do swojej ojczyzny, ale wrócił tak jak Polska po II wojnie światowej. Ruina. Trzeba było dużo zainwestować i pracy, i pieniędzy, żeby odbudować to wszystko do czasów dawnej świetności. I wiecie, nie było już takiego czasu chwalebnego, kiedy Izraelici zawojowali całą ziemię obiecaną. Kiedy każdy mógł powiedzieć, my boimy się tego narodu, bo wiemy, że wielki Bóg idzie za nimi. To był czas, kiedy oni musieli poświęcić swoją siłę, swoje surowce, żeby odbudować świątynię. I tu jest poselstwo, żeby nie gardzić tym dniem. Jak to ma się do twojego życia? Zdarzają nam się różne upadki. Czasami postanawiamy zrobić sobie przerwę i mówimy, Boże, ja już nie jestem w stanie nieść tego krzyża codziennie. Ja po prostu muszę sobie przemyśleć pewne sprawy, muszę wyklarować sobie swoją teologię przez różne rzeczy. Ale wiecie, świątynia musi być odbudowana. Mimo, że to może kosztować, może to zająć czas. I może na początku nie będzie wielkich sukcesów, ale jeżeli nie zaczniesz od tego, to nigdy nie dojdziesz do czasów świetności. Bo ta świątynia została odbudowana i znowu była piękna. I znowu mieszkał w niej Bóg. Ale ktoś musiał podjąć decyzję, odbuduje ją. Decyzja jest też nasza. Czy chcemy, żeby ktoś pozwolił, żebyśmy my pozwolili na to, żeby nasza świątynia została zburzona? To jest nasza decyzja, czy idziemy za Bogiem w pełni, czy idziemy z Nim od czasu do czasu. To jest nasza decyzja, czy pozwolimy na to, żeby nasza świątynia została rozkradziona. I Bóg może ci pozwolić ją odbudować, ale wiecie, jak to lekarze mówią, lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej, żebyś miał zdrową dietę i nie chorował, niż później faszerował się lekami, żeby wyzdrowieć. Wiecie, i Bóg nie chce, żebyśmy upadali. Bóg nie chce, żebyśmy robili sobie przerwę. Bóg nie chce, żeby cały czas mu mówić, jak wielkie mamy problemy. Mój brat sobie z żoną robili takie kubki i napisał na kubku, nie mów swojemu Bogu, jak wielkie masz problemy, ale powiedz swoim problemom, jak wielkiego masz Boga. I myślę, że to jest bardzo trafne, szczególnie, że zazwyczaj zaczynasz dzień od kawy, herbaty czy ulubionego napoju. I kiedy czytasz taki tekst, to myślisz faktycznie, cokolwiek dzisiaj by do mnie nie przyszło, z jakimkolwiek problemem nie musiałbym się zmierzyć, to powiem swoim problemom, jak wielkiego mam Boga. Więc nawet kiedy upadniesz, to zadbaj o to, aby twoja świątynia została odbudowana. Mimo, że na początku możesz nie czuć się taki, halleluja, super, znowu jestem w miejscu, gdzie tylko mogę chłonąć Bożą obecność. Czasami trzeba wykonać tą pracę, żeby ją odbudować. Więc Bogu podoba się Kościół, który jest Kościołem z klasą, który jest pełny ludzi, którzy chcą Mu służyć. Nie wiem, jak kiedyś byliście na wycieczce, zwiedzaliście, to widzicie różne kościoły, które zostały zbudowane tak majestatycznie, z rzeźbami różnymi, jak na przykład kościół we Florencji, czy katedra Notre Dame, czy jakikolwiek inny kościół i wtedy patrzymy i podziwiamy, to jest naprawdę fajny kościół. Ale kiedy idziemy gdzieś koło jakiegoś kościółka, który jest stary, zrujnowany, zaniedbany, to nie zwracamy na niego za bardzo uwagi. Więc pytanie, czy celem naszego kościoła jest to, żeby kościół funkcjonował, żeby były nabożeństwa co środę, co niedzielę, żebyśmy jakoś tam po prostu się trzymali, żeby liczba ludzi w tym kościele była mniej więcej cały czas taka sama, żeby nie odchodzili, a jak przyjdzie ktoś nowy, halleluja, bardzo fajnie. I to jest ponowne nawiązanie do tego, że można robić to jakoś, a można robić to z jakością. Bóg chce kościoła, który jest godny nazwania bycia tym posłannikiem, tym dyplomatą, dygnitarzem, który jest tutaj, żeby pełnić funkcję ambasadora Królestwa Bożego. I jak ja patrzę, jak funkcję tą pełnili ludzie w pierwszym wieku, jak niektóre kościoły pełnią ją teraz, to myślę, chyba jest coś nie tak. Chyba powinniśmy uwierzyć w to, jaką mamy funkcję, jaką mamy rangę i zacząć za tym iść. Bo ja wierzę, że Bóg chce nas użyć tak samo, jak używał ludzi w pierwszym wieku. I wierzę w to, że Kościół znowu zobaczy, jak Bóg przechadza się tutaj i czynią się wielkie rzeczy. I jak widzą to ludzie z zewnątrz. Dlatego, że ludzie przychodzą do Boga dlatego, żeby ich życie, ich problemy zostały przemienione, a nie po to, żeby posłuchać kolejnego kazania. Ja takiego Boga potrzebuję. Wy też? Ja wiem, że niektórzy lubią auto, które ma dojechać z punktu A do punktu B. I to najlepiej mieć tanie części, żeby paliwo nie kosztowało za dużo. Ale wiecie, za taką starą Skodą to się nikt nie obróci. A jak chcesz jeździć, już nie powiem Mercedesem, ale powiedzmy Ferrari, to wszyscy się obracają, ale musisz zapłacić za to większą cenę. Ktoś powie, ale to jest niepotrzebne, po co mi takie auto? Czysty szpan. Ale kiedy będziesz prowadził życie bez Ducha Świętego w swoim życiu, to będziesz jak stara Skoda. Dojedziesz z punktu A do punktu B. Co z tego? Ale kiedy dasz Bogu wolną rękę i pole do działania w swoim życiu, to będziesz jak Ferrari. Ludzie się będą odwracać i myślą, ten człowiek musi coś w sobie mieć, że jeździ takim samochodem. I owszem, i w tym miejscu uzasadnione jest to, że masz dobrego tatusia, który ci takie rzeczy sprawił. I nikt cię nie będzie oskarżał, bo to właśnie od Boga wszystkie twoje najlepsze rzeczy mają pochodzić. Tydzień temu mówiliśmy o atrakcyjnym chrześcijaństwie. Więc kiedy ktoś na ciebie patrzy, to mówi, ten człowiek jest osobą z pasją. Z takimi ludźmi chce się zadawać, takich ludzi chce słuchać. Gdzie Jezus był wizjonerem. On zostawił apostołów z pewnym poselstwem. Idźcie i czyńcie uczniami. Dał im zadanie, ale obiecał im też wyposażenie, że pośle Ducha Świętego, który będzie z nimi, będzie pocieszycielem, będzie osobą, która będzie cały czas współdziałała z nimi. Że będą czuli Bożą obecność w swoim życiu. W Ewangelii Jana czytamy, że Jezus powiedział, będziecie czynić większe rzeczy nad te, które ja czyniłem. Wiecie, ja wierzę w to słowo. Ja wierzę, że to jest możliwe. Bo wiem, że Bóg, jeżeli dał ci zadanie, to dał ci też wyposażenie, żeby to zadanie spełnić. Jeżeli rodzice każą ci posprzątać, to znaczy, że potrafisz. Mi nie kazali nigdy naprawiać samochodu, bo wiedzą, że nie jestem mechanikiem. Więc jeżeli Bóg cię z czymś posłał, to wiedz, że jesteś w stanie to zrobić. Tylko pytanie, czy ty w to uwierzysz? Kolejną rzeczą, w którą możesz wierzyć albo nie, jest to, że On zaplanował dla ciebie najlepszą drogę. Że sam możesz próbować planować tak albo tak, ale nigdy nie dojdziesz do tego miejsca, w które byś doszedł, kiedy oddałbyś ster w ręce Boga. Jeżeli w to uwierzysz, jeżeli będziesz czynił pewne kroki, aby tam dojść, to zobaczysz, jak problemy rozwiązują się w twoim życiu. Może to potrwać pewien czas, ale kiedy będziesz współdziałał z Bogiem, to na pewno tak będzie. Jak przychodzi błogosławieństwo dla ciebie i dla twojej rodziny, dlatego że Bóg chce dla ciebie dobrych rzeczy. Ale dobry ojciec to nie tylko taki, który daje ci same dobre rzeczy, nawet jak nie zasłużyłeś, ale to jest ojciec, który cię też konfrontuje, który mówi, czy zasłużyłeś na nagrodę, czy zasłużyłeś na klapsa. Ja patrzę na to w ten sposób. Jakbyś poszedł do dietetyka, który może być nawet najlepszy na świecie, który zrobił ci wszystkie badania od ilości tkanki tłuszczowej do genetycznych i rozpisał ci najlepszą dietę, najlepsze ćwiczenia, to dopóki nie zaczniesz tego wykonywać, to co z tego? Więc jeżeli Bóg zaplanował dla ciebie najlepsze rzeczy w twoim życiu, a ty nie chcesz tego robić, to co z tego, że On jest najlepszym ekspertem od planowania? Skoro i tak nie zobaczysz, jak to wydaje owoc w twoim życiu. Więc kończąc, chciałbym wam powiedzieć, życie i służba Jezusa miało wskazywać na Ojca. Ono niosło ze sobą pewną wiadomość, że możesz mieć lepsze życie w Bogu. Że możesz czynić znaki i cuda. Że możesz ich doświadczać w swoim życiu. Że możesz żyć w swoim powołaniu. To jest jego wiadomość. A kiedy popatrzysz na swoje życie, najbardziej obiektywnie, jak tylko potrafisz, to zadaj sobie pytanie, jaką wiadomość niesie moje życie? Wiecie, jakie jest moje marzenie? Że jeżeli moje życie miało być podsumowane w jednym zdaniu, to byłoby to: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ja nie jestem osobą, która jest jakaś super, nie wiadomo jak inteligentna. Nie mam takiego samozaparcia, żeby się uczyć jakoś bardzo, bardzo wytrwale. Nie mam pamięci fotograficznej. Nie jestem idealny. Ale wiem, że jest napisane: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Czy potrzebuję czegoś więcej? Nie, bo wiem, że ten, który mnie umacnia, zawsze jest ze mną. Ale to jest moja decyzja, czy on zawsze ze mną jest, czy jest tylko czasami. I to jest również twoja decyzja. Więc mamy być światłością świata. Mamy być solą tej ziemi. To nie znaczy, że ty masz błyszczeć, ale to znaczy, że Bóg ma błyszczeć przez ciebie. I wiesz, czasami trzeba zdać się na przewodnika. Kiedy jest osoba niewidoma i prowadzi ją pies przewodnik, to ta osoba musi zaufać temu zwierzęciu, że ją poprowadzi. Ale ty i ja możemy decydować sami za siebie i dalej mamy przewodnika. Więc możesz albo mówić: ja bym poszedł inną drogą, ja bym wybrał to inaczej, albo tak, czy tak. Albo możesz zdać się na przewodnika, który zna drogę najlepiej. W psalmie 37, w 5 wersecie czytamy: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Co to znaczy, że dobrze uczyni? Że nie będzie ci nigdy trudno? Że nigdy nie będziesz musiał się starać? Że będziesz miał wszystko podane na srebrnej tacy? Nie. Bo dobry student to taki, który nawet jak obleje kilka egzaminów, to i tak dostaje na koniec dyplom. To kończy jakąś szkołę. To jest dobry student. A nie taki, który musi wszystko mieć od A do Z najlepiej jak się da. Bo poznają nas po tym nie jak zaczynamy, ale po tym jak kończymy. W Biblii jest napisane: po owocach ich poznacie. Więc wydawajmy dobre owoce. Bądźmy tą światłością. Bądźmy ludźmi, którzy uczą się z takich historii jak historia o trzech drzewach. Że może na początku wydaje ci się, że nie idziesz w tym kierunku, w którym byś chciał. Może mógłbyś swoje życie przeżyć inaczej, może mógłbyś je przeżyć lepiej, ale jeżeli zaufasz Bogu, jeżeli oddasz ster w Jego ręce, to On jest tym, który zna te wody. On może po nich nawigować. A tymi wodami jest nasze życie. Więc wiedz, że On doprowadzi cię zawsze bezpiecznie do portu. A może jesteś osobą, która ten ster przejęła i powiedziała: ja lepiej tym pokieruję. To wiedz, że dzisiaj jest czas, kiedy Bóg puka do twojego mieszkania. Mówi: ja chcę w nim z powrotem zamieszkać. Tylko musisz troszkę posprzątać. Musisz chcieć mnie tam mieć w środku. A zobaczysz, że będę płacił ci czynsz. Będziesz miał z tego korzyści. Że ja będę twoim towarzyszem. Nie tylko Bogiem, ale towarzyszem. Partnerem. A może nigdy nie oddałeś Bogu steru w Jego ręce. I nawet nie wiesz, jak to jest, kiedy On będzie nawigował, a nie ty. Wiedz, że warto zaryzykować. Abym nawet nie nazwał tego ryzykiem. Bardziej wypróbowaniem. Możesz powiedzieć: Boże, okej, nie jestem do końca pewny, ale chcę, żebyś mnie poprowadził. Chcę zobaczyć, jak to jest iść twoją drogą. I zobaczysz, że On słyszał tą deklarację. I zobaczysz, że On przyjdzie do twojego życia w taki czy w inny sposób i zacznie cię prowadzić. Tylko nie zdezerteruj wtedy, bo wiedz, że to na własną odpowiedzialność i prośbę modliłeś się w ten sposób. Jaką wiadomość przekazuje twoje życie? Czy ludzie patrzą na ciebie jak nauczyciela pełnego pasji, którzy mówią: ja chcę być jak ten człowiek? Czy ludzie patrzą na ciebie i mówią: to jest osoba, która mówi, co jej każą, ale nie żyje według tego. Bądźmy ludźmi pełnymi pasji. Budujmy świątynię, która podoba się Bogu i w której mieszka Bóg. Bądźmy dobrym materiałem. Bądźmy nietrzeszczącymi panelami. Te troszkę trzeszczą, ale nie szkodzi. Chcę się o was pomodlić na koniec. Panie Boże, Ty widzisz każdą osobę na tym miejscu. Ty widzisz, że czasami próbujemy chodzić własnymi drogami. Myślimy, że wiemy najlepiej. Nie chcemy Ci w pełni zaufać. Proszę, uczyń nas świątynią, w której chcesz mieszkać. Taką świątynią, która się Tobie podoba, w której ogień pod ołtarzem płonie cały czas. Spraw, abyśmy potrafili dziękować Ci za wszystko, co mamy. Abyśmy potrafili cieszyć się nawet w doświadczeniach i trudnościach. Abyśmy mogli oglądać wspaniałe zwycięstwo, bo kiedy przychodzi próba, Ty również dajesz wyjście z tej sytuacji. Błogosław każdego członka naszego Kościoła i każdą osobę, która tu jest. I spraw, aby nasz Kościół był na dobrym fundamencie, był zbudowany z dobrych materiałów i był miejscem, gdzie Ty chętnie się przechadzasz. Daj nam miłość do siebie nawzajem. Daj nam siłę, abyśmy potrafili sobie wybaczać, abyśmy potrafili się wspierać i abyśmy cenili jedni drugich. I spraw, abyśmy byli dobrymi przewodnikami Ducha Świętego. Że kiedy Ty włożysz pragnienie w nasze serce, to my będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wykonać Twoją wolę. I proszę Cię, aby każdy z nas doszedł do mety i otrzymał wieniec zwycięstwa, jakie nam obiecałeś. I aby ta droga nie była trudna, ale aby była pełna błogosławieństw i cudów. Amen.